Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Piątego sierpnia wita Państwa Krzysztof Bronk. Ukraińcy obchodzili wczoraj 20-lecie niepodległości. Specjalne przesłanie z tej okazji wystosował zwierzchnik tamtejszej cerkwi grecko-katolickiej, arcybiskup Światosław Szewczuk. My na ten temat będziemy rozmawiać z łacińskim biskupem Odessy Bronisławem Bernackim. Nadamy również reporter z Jasnej Góry, gdzie obradują polscy biskupi. A program zaczynamy od aktualności watykańskich. Zapraszamy.
Macierzyństwo powinno odzyskać pierwotne znaczenie jako dar Boży i nie może być traktowane niczym choroba. Takiego zdania jest prezes Papieskiej Akademii Pro Vita. W wywiadzie udzielonym agencji ASI biskup Ignacio Carrasco de Paula zwrócił uwagę, że coraz częściej na wieść, że ktoś spodziewa się dziecka, reakcją bywa nie radość i gratulacje, ale zaniepokojenie czy wręcz współczucie dla danej osoby. Poinformował on także, że na luty 2012 roku przewidziane jest posiedzenie tej instytucji poświęcone prokreacji godnej człowieka oraz obronie i wspieraniu macierzyństwa.
Kierowana przez duchownego z Opus Dei Papieska Akademia Pro Vita zajmowała się ostatnio m.in. syndromem poaborcyjnym, tak gdy chodzi o diagnozę, jak i sposoby leczenia. Akademia rozpatruje też nowe problemy etyczne związane np. z tworzeniem tzw. banków krwi pępowinowej czy leczeniem bezpłodności. W pierwszym przypadku biskup Carrasco zwrócił uwagę na niebezpieczeństwo komercjalizacji materiału do produkcji komórek macierzystych. W drugim na pokusę manipulacji przy okazji zapłodnienia pozaustrojowego. Kolejne problemy to praktyczna nieobecność kryteriów moralnych przy doborze ludzkich zarodków przeznaczonych do umieszczenia w łonie matki oraz zabijanie już w łonie matki tzw. nadliczbowych embrionów.
Inną kwestią, którą zajmuje się Papieska Akademia Pro Vita, jest promowanie skutecznych metod leczenia bezpłodności, które nie odwołują się do wątpliwych etycznie technik. Ponadto watykańscy etycy podejmują sprawę kresu ludzkiego życia. Nie chodzi tylko o medyczne i biologiczne zdefiniowanie ustania czynności życiowych, ale także o stosunek do osób terminalnie chorych. Ta sytuacja jest dla nich wielką próbą, stwierdził biskup Carrasco. Stąd potrzebują one szczególnej pomocy i to nie tylko rozumianej w sensie technicznym, ale także pomocy osobowej, uczuciowej, zrozumienia i uznania ich godności.
Polski biuletyn z Watykanu.
Codzienne wiadomości rozsyłane pocztą elektroniczną.
Szczegóły na stronie www.radiowatikana.org.
Uznajmy papieża za honorowego zwierzchnika wszystkich chrześcijan. Apeluje do protestantów i prawosławnych ewangelicki teolog profesor Reinhard Frieling. Dzięki temu biskup Rzymu mógłby w pewnych okolicznościach przemawiać w imieniu wszystkich uczniów Chrystusa, co zdecydowanie zwiększyłoby ich wiarygodność w świecie. Zdaniem 75-letniego profesora dobrą okazją do takiego pojednawczego gestu mogłoby być 500-lecie reformacji w 2017 roku. Protestancki teolog zaznacza, że jego apel nie jest bynajmniej zdradą jego własnego kościoła. Chodzi mi tylko o to, że chrześcijanie rozbici na 1000 kościołów wydają się bardzo niewiarygodni, dodaje profesor Frieling, który jest m.in. jednym z autorów Europejskiej Karty Ekumenicznej przyjętej przed 10 laty w Strasburgu.
Uczciwość, sprawiedliwość i odpowiedzialność to fundamenty Ukrainy, w jakiej chcemy żyć, napisał arcybiskup Światosław Szewczuk w orędziu z okazji 20-lecia niepodległości tego kraju. Zwierzchnik ukraińskich grekokatolików zwrócił w nim uwagę, że rozpad Związku Radzieckiego i bezcenny dar wolności winny być dla Ukraińców motywem modlitwy dziękczynnej, ale i zastanowienia nad narodową przyszłością.
Rocznica ogłoszenia niepodległości w przekonaniu arcybiskupa Szewczuka jest doskonałą okazją do refleksji nad tym, jakiej Ukrainy pragniemy i jakiej mamy potrzebę. Hierarcha w swym orędziu zwraca uwagę na rolę sprawiedliwości społecznej, która opiera się na moralności osób, ponieważ uczciwi obywatele są niezawodnym wsparciem sprawiedliwych władz. Odnosząc się do tych ostatnich, ukraiński duchowny zauważa, że sprawiedliwość w swej istocie nie jest czymś represyjnym i karzącym, ale winna wyzwalać i zbawiać. To w końcu sprawiedliwość wymaga od nas poszanowania innych osób, niezależnie od ich pochodzenia, przekonań politycznych i religijnych. Sprawiedliwość wymaga także braku przyzwolenia na ekstremizm, przemoc i brak szacunku dla pokoju społecznego. Czytamy w orędziu kijowsko-halickiego arcybiskupa większego z okazji rocznicy niepodległości Ukrainy.
20 lat po uzyskaniu niepodległości sytuacja katolików na Ukrainie wciąż nie jest jednoznaczna. Czy tamtejszy kościół jest zawiedziony postawą ukraińskich polityków? Z tym pytaniem zwróciliśmy się wczoraj do ordynariusza odeskiego, biskupa Bronisława Bernackiego.
Myśmy spodziewali się, że będą zmiany, bo przy żadnym prezydencie Ukrainy kościół nie miał wolności prawdziwej. To, że za pierwszego prezydenta Krawczuka ludzie otrzymali po całej Ukrainie kościoły, ale to nie znaczy, że to władza przekazywała. Tylko tam, gdzie ludzie sami mogli zabrać kościoły, świątynie, to ludzie sami odzyskali. A dzisiaj te jeszcze nie odzyskane, no to władze nie chcą przekazać. Takie u mnie w Sewastopolu na Krymie, kościół stoi pusty, ludzie na trzecim piętrze w bloku mają kapliczki, tam ksiądz kupił mieszkanie i tam ludzie modlą się. Starszym ludziom trudno wyjść po schodach, a kościół stoi, bo kino było, a teraz doprowadzili to kino do takiego stopnia, że już dach zawali się i stoi budynek pusty. Już 12 lat robimy starania i nie chcą nam zrzucić tego kościoła w Sewastopolu. I tak samo w innych miejscach, tak w Humaniu jest kościół nieodzyskany, tak samo Biała Cerkiew, w Kijowie, w Lwowie. Te kościoły strategiczne, które bardzo były potrzebne, gdzie są skupiska katolickie, no ale nie zwracają. A co chodzi o naszą Odesy tutaj, no to my tak spodziewali się, bo tak, władza cała jest prorusyjska, promoskiewska. No i najbardziej zaniepokojeni tutaj nasi bracia prawosławni moskiewskiego patriarchatu. Tak było w czerwcu, bo u nas była procesja Bożego Ciała 26 czerwca, w niedzielę. No i myśmy napisali podanie, że wokół katedry zawsze każdy rok chodziliśmy wokół kwartalu chodnikiem, bo chodniki tutaj są szerokie. No i chodziliśmy co roku. A w tym roku ktoś ich podburzył i oni napisali też podanie, że to tymi samymi ulicami, co i my. I w tych samych godzinach, to żeby nam przeszkodzić. Ja rozumiem, gdyby był kościół i cerkiew obok siebie, to ja rozumiem to. Ale tutaj cerkwi nie ma i to oni mają prawo chodzić wokół naszej katedry, a my nie mamy prawa. Ale to było celowo zrobione, żeby nam przeszkodzić, żebyśmy nie wyszli. W zeszłym tygodniu, piątek, sobota, niedziela, młodzieżowy zjazd był całej diecezji. Część pojechała do Madrytu na spotkanie z Ojcem Świętym, a reszta została. I wszystko było dobrze. Także tylko u nas jest procesja eucharystyczna z młodzieżą, z kościoła świętego Piotra w Odesie do katedry. No i każdy rok tak było i wszystko było pozwolone. A w tym roku ciągnęli do ostatniej chwili i przyszła ostatnia chwila, że nie możemy, bo jest taka agresywno nastawiona partia prorusyjska, która chce zjednoczyć Ukrainę, Białoruś i Rosję. Tak zwana partia ZUBR. I że niby oni sprzeciwili się temu, że znaczy nie możemy, bo będą oni występować przeciw i będą potem napadać na was, a nam mówili. No i myśmy tam w kościele zrobiliśmy wystawienie w kościele świętego Piotra, była adoracja, a potem wszyscy prywatni, już bez Najświętszego Sakramentu, bez monstrancji, bez procesji, ale wszyscy ludzie tak samo grupami, z księżmi, z siostrami, poszliśmy chodnikiem, przeszliśmy do katedry i nic nie było, że nikt na nas nie napadał, ale władze nam to zabronili, znaczy żebyśmy oficjalnie szli z procesją. Odczuwamy to, że to jest namowa naszych braci prawosławnych moskiewskiego patriarchatu, że im kościół przeszkadza. No a władza promoskiewska poddaje się na to prowokacji i tak ono wychodzi to wszystko.
Księże biskupie, jak kościół katolicki przeżywa 20. rocznicę odzyskania niepodległości przez Ukrainę?
Ja będę za Odesę mówić. Dzisiaj było w prezbiteriańskiej cerkwi, tam protestanckiej takiej kościół taki. Myśmy zebrali się wszyscy, wyznanie chrześcijańskie i tam nasz ksiądz chodził. Była wspólna modlitwa za Ukrainę. A ja dzisiaj odprawiłem przeświętą ósmy tutaj i pomodliliśmy się też za Ukrainę w katedrze w siebie. I tak po kościołach nas wszędzie tak.
Jakie nastroje społeczne towarzyszą tej rocznicy?
Naturalnie, że ludzie niezadowoleni takiego rządzenia krajem, bo z każdym rokiem ludzie stają się biedniejsi. Pracy nie ma, zwłaszcza dla młodzieży nie ma pracy. Ludzie zaniepokojeni, to i dużo bezdomnych jest, ceny rosną na wszystkie artykuły żywnościowe i na chleb nawet. I dlatego ludzie to przeżywają, także ludzie niezadowoleni. A władza, która uważała, że ona jest bardzo silna, a widać teraz jest bardzo osłabiona i oni bali się, że to mogło być jakieś prowokacje dla rządu. A tutaj wyszło, że Kościół zawsze zajmuje jedną pozycję. Nasza sprawa jest duchowna, religijna i my tylko modlimy się, chwalimy Pana Boga, ale Kościół jest poza żadną partią i poza polityką, znaczy Kościół modli się. Kościół jest z ludźmi i z ludźmi modli się, no ale to trudno było to wytłumaczyć, bo nasi bracia to oni są zaangażowani w polityce, ale Kościół katolicki jest zupełnie inny jest.
Z biskupem Bronisławem Bernackim, ordynariuszem Odessy na Ukrainie, rozmawiał ksiądz Seweryn Wąsik. Zagadnienia ekonomiczne, prezydencja Polski w Unii Europejskiej, współczesne problemy rodziny oraz podsumowanie Światowych Dni Młodzieży w Madrycie to tematy, które między innymi podejmują biskupi diecezjalni zgromadzeni na Jasnej Górze. W jednodniowym spotkaniu uczestniczy około 40 pasterzy kościołów lokalnych.
Sesja biskupów diecezjalnych ma za zadanie podjąć najbardziej praktyczne tematy dotyczące zarządzania diecezją, ale też i duszpasterskiego ukierunkowania. I to się wiąże z tym spotkaniem na Jasnej Górze.
Arcybiskup Józef Michalik, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.
Na przykład sprawy materialne, sprawy finansowe, cały ten modus procedendi w wypadku administrowania diecezją czy sprawami kościelnymi jest bardzo ważny, żebyśmy nie stwarzali sytuacji wątpliwych, czy żebyśmy uniknęli tych niektórych błędów, które zauważyliśmy w niektórych wypadkach, na przykład kiedy zabrakło czy kompetencji, a nie brakło dobrej woli i potem zadłużenie konkretnej instytucji czy konkretnego programu duszpasterskiego powoduje duże wątpliwości i więcej szkody niż pożytku. Wiemy, że było kilka takich przykrych momentów i trzeba potwierdzić pewne zasady, ale też i zabezpieczyć się wzajemnie sobie, pomagając swymi doświadczeniami i stwierdzić, czego od nas biskupów diecezjalnych żąda kodeks prawa kanonicznego, bo oprócz prawa polskiego obowiązuje nas również kodeks prawa kanonicznego, prawo kościelne. Są pewne zasady, które podjął również synod plenarny i potrzebne będzie pewne przypomnienie i to dla formacji, dla ustaleń pewnych, żebyśmy mogli skoordynować, ujednolicić ten program relacji do dóbr materialnych w kościele. Wiemy, że ewangelizacja, prowadzenie kościoła, administracja parafii wymaga tego rodzaju środków, które jednak powinny być bardzo dokładnie, uczciwie, solidnie i kompetentnie wykorzystane.
Arcybiskup Józef Michalik na konferencji prasowej przypomniał także, że obecne spotkanie biskupów było ostatnim przed październikowymi wyborami. Dlatego pasterze przypomnieli o kryteriach, którymi powinni kierować się wierzący.
Udział w wyborach jest wyrazem zaangażowania. Łatwo jest narzekać, natomiast chorobą jest ta bierność, pasywność społeczna. Natomiast twórcza rola każdego z nas wyborców polegać powinna zarówno na dobrym wyborze tego kandydata, którego będziemy popierać, to znaczy człowieka fachowego, przygotowanego do zadań, ale i etycznie wiarygodnego, dlatego że to są bardzo ważne rzeczy, że się rzuca obietnice. Proszę zobaczyć też dzisiaj niektóre ideologie, które nie będę wymieniał, żeby nie zacieśniać myślenia, ale które obiecywały bardzo duży postęp socjalny, opiekę społeczną i wiele innych. Dzisiaj i w tych krajach europejskich i w innych poszły na konflikt ideologiczny. To i w Polsce mamy te właśnie ugrupowania, które obiecywały złote góry i mogłyby i powinny więcej zająć się konkretem, dalej obiecują, a konkrety przeszły do walki ideologicznej. Rozbić rodzinę jako związek mężczyzny i kobiety, promocję dobrobytu przez zabijanie poczętego życia, żeby nie było za dużo urodzeń, a później skąd brać na pomoc budżetowi, czy skąd czerpać fundusze emerytalne, jeśli naród wymiera. Myślę, że to jest jakieś pytanie o twórczą obecność, o zaangażowanie naszego społeczeństwa, naszego narodu w tych wyborach powinno iść w kierunku wsparcia i ludzi, i ugrupowań niekoniecznie silnych liczbowo, może także, ale tych, które rzeczywiście mają ludzi wiarygodnych i którzy albo wystawią tych, którzy budzą nadzieję, że wypełnią zobowiązania. Więc myślę, kryterium fachowości, przygotowania, ale i uczciwości, etyki powinno stanąć u podstaw naszych wyborów.
Podsumowania Światowego Spotkania Młodych w Madrycie dokonał biskup Henryk Tomasik, przewodniczący Rady do Spraw Duszpasterstwa Młodzieży.
26. Światowy Dzień Młodzieży był prawdziwym świętem wiary, był pięknym doświadczeniem tajemnicy Kościoła Powszechnego, był wspaniałym wyznaniem wiary składanym przez ludzi młodych. 2 miliony uczestników trwało na modlitwie mimo w sobotę bardzo trudnej pogody, bo była burza, był duży deszcz. Młodzież fantastycznie bawiła się w tym momencie, ale potrafiła uklęknąć przed Najświętszym Sakramentem z ogromną wiarą, w ciszy, w skupieniu modliła się, tworząc taką prawdziwą wspólnotę wiary. Wśród tych 2 milionów uczestników ważną grupę stanowili Polacy. Przez Krajowe Biuro Organizacyjne Światowych Dni Młodzieży zgłosiło się 11 tysięcy osób, 1056 wolontariuszy, a ponadto 300 osób pracowało w grupie skautów Europy. Niektóre ruchy i stowarzyszenia międzynarodowe organizowały także wyjazd swoich członków i wiemy o kilku tysiącach uczestników ruchów i stowarzyszeń, którzy także uczestniczyli w Światowym Dniu Młodzieży, chociaż nie byli zarejestrowani. W związku z tym padają różne liczby dotyczące obecności Polaków. Z całą pewnością było kilkanaście tysięcy, ponad 15 tysięcy Polaków. Polskiej młodzieży towarzyszyło 15 księży biskupów, w tym 3 kardynałów oraz 700 kapłanów. Polska młodzież była zorganizowana w 330 grupach. Każdy Światowy Dzień Młodzieży jest wielkim wyznaniem wiary, jest doświadczeniem Kościoła Powszechnego, ale jest także piękną wymianą darów. Tego doświadcza młodzież podczas pobytu w diecezjach. W dniach od 11 do 15 sierpnia młodzież przebywała we wszystkich diecezjach Hiszpanii. Należy zauważyć wspaniałą postawę młodzieży uczestniczącej we wszystkich spotkaniach modlitewnych, w katechezach. Podziwialiśmy spokój, zaangażowanie, ale także bardzo aktywne uczestnictwo młodzieży w tych spotkaniach modlitewnych. Podziwiamy postawę, zaangażowanie naszej polskiej młodzieży, ale na szczególną wdzięczność zasługują nasi wolontariusze. 1056 wolontariuszy pracowało 3 tygodnie dla dobra całej wspólnoty. Była to praca w punktach informacyjnych, przygotowanie żywności, przygotowanie pakietów, plecaków, ale także przygotowanie sektorów na placu modlitwy. Nasza polska młodzież pracowała bardzo ofiarnie i za to należy jej się ogromna wdzięczność. Światowy Dzień Młodzieży pokazuje, jak dużo dobra jest w naszej młodzieży, także w polskiej młodzieży. I szkoda, że to dobro nie zostało tak ładnie pokazane w Polsce. To jest źródło nadziei, że jest naprawdę dużo dobra i ta młodzież może dokonać dużo dobrych rzeczy, jeżeli będzie miała dobrych opiekunów, wychowawców, katechetów, duszpasterzy i liczymy, że to dobro zaowocuje.
Oficjalny komunikat z obrad Rady Biskupów Diecezjalnych spodziewany jest jutro. Dla Radia Watykańskiego Izabela Tyras, Radio Jasna Góra.
Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.